Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Po zaprezentowaniu postaci świętego Franciszka i świętej Klary czas na charakterystykę franciszkańskiej szkoły duchowości. Jest to jednak zadanie wcale niełatwe. Przede wszystkim ze względu na kontekst historyczny, w którym się ona kształtowała, jak i różnorodność form jej realizacji. Duchowość franciszkańska bowiem na przestrzeni wieków znalazła niezwykle bogate formy wyrazu. Już za życia świętego Franciszka, jak mówiłem niedawno, dzięki świętej Klarze powstał zakon klarysek, początkowo nazywany zakonem ubogich pań, i w tym samym czasie święty patriarcha, odpowiadając na prośby wielu świeckich, założył zakon także dla nich. Był to tak zwany trzeci zakon. W miarę zaś jak zapoczątkowany przez świętego Franciszka styl życia w ubóstwie, braterstwie i ewangelicznej radości rozprzestrzeniał się w Europie i świecie, pojawiały się nowe formy realizowania tego, co było istotne dla duchowości franciszkańskiej. Właśnie ze względu na bogactwo sposobów życia ideałami biedaczyny z Asyżu, zwięzłe opisanie duchowości franciszkańskiej staje się zadaniem bardzo trudnym. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak dystansując się od bogatej, wielowątkowej, a przy tym dość burzliwej historii franciszkanizmu, wskazać na to, co w płaszczyźnie życia duchowego jest wspólne dla wszystkich trzech gałęzi zakonu: męskiej, żeńskiej i dla świeckich. Jak również potrzeba wskazać na to, co jest wspólne dla nowych rodzin zakonnych i ruchów laikatu, które mimo odrębnych rozwiązań organizacyjno-prawnych wciąż nawiązują do wzorców, jakie pozostawili święty Franciszek i święta Klara. Najbardziej charakterystyczną cechą duchowości świętego Franciszka i jego następców jest prawda, że Bóg jest miłością i jest najwyższym dobrem, a w Nim zawiera się wszelkie inne dobro. Odpowiedzią ze strony człowieka jest postawa dziecięctwa duchowego, pełna prostoty i uległości, która najbardziej wyraża się w pielęgnowaniu ducha modlitwy. I nie chodzi tu o mnożenie rytuałów i formuł, ale o bardzo osobisty, pełen serdecznych uczuć dialog z boskimi osobami. Modlitwa franciszkańska koncentruje się bowiem przede wszystkim na uwielbieniu i dziękczynieniu, czego wyrazem jest powszechnie znana pieśń słoneczna, w której święty Franciszek w stworzeniach i wraz ze stworzeniami w sposób bardzo naturalny, spontaniczny uwielbia Boga. Drugą istotną cechą duchowości franciszkańskiej jest chrystocentryzm. Dla Franciszka oraz jego duchowych braci i sióstr Jezus Chrystus, Bóg wcielony, jest Panem i Królem, Mistrzem i Pośrednikiem. Tak ukształtowana pobożność bardziej angażuje uczuciową sferę człowieka, a przede wszystkim jest oparta na Ewangelii. Istnieje zatem franciszkański styl naśladowania Chrystusa, który dostrzega go nie tylko w jego chwale, we wszechmocy i wiecznym tryumfie, lecz również w jego miłości ludzkiej, tak bardzo ujmującej w tajemnicy żłóbka czy tak bolesnej na krzyżu. A wszystko ogniskuje się wokół Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Z tym wiąże się trzecia ważna cecha duchowości franciszkańskiej, a mianowicie pobożność eucharystyczna. Tak w życiu świętego Franciszka, jak i świętej Klary, cześć dla Eucharystii była sprawą najwyższej wagi. A skoro cześć dla Jezusa Eucharystycznego stanowiła oś ich życia duchowego, to tym samym z wielkim szacunkiem odnosili się oni do kapłanów, przez posługę których Bóg wstępuje na ołtarz. Z tego względu, jak już kiedyś wspominałem, święty Franciszek pozostał diakonem, nie czując się godnym przyjąć święceń kapłańskich. Kolejną cechą franciszkańskiej szkoły duchowości jest pobożność maryjna. Obok Chrystusa święty Franciszek i święta Klara czcili bardzo Matkę Maryję, ponieważ ona dała światu Chrystusa jako naszego brata w człowieczeństwie. Maryję wybrał Franciszek na patronkę powstającego zakonu. Znamienne jest to, że początek jego drogi duchowej i zarazem kres, śmierć, miały miejsce w kościele Matki Bożej Anielskiej, zwanym przez niego Porciunkulą. Dziś nad tym historycznym, maleńkim kościółkiem wznosi się okazała bazylika na przedmieściach Asyżu, skąd jest przepiękna panorama na bazylikę świętego Franciszka, gdzie znajduje się jego grób. W Porciunkuli odbywały się pierwsze kapituły zakonu dla podkreślenia, że to ma być na zawsze centrum zakonu. Trzeba dodać, że późniejsi franciszkanie nazywali siebie rycerzami Matki Bożej, co słusznie kojarzy nam się ze wspaniałym ruchem świeckich założonym przez świętego Maksymiliana Kolbego pod nazwą Rycerstwo Niepokalanej. Duchowość franciszkańska nie byłaby pełna bez miłości do Kościoła rzymskokatolickiego ze względu na żyjącego w nim Jezusa Chrystusa. Dla franciszkanów Kościół to przede wszystkim mistyczne ciało Chrystusa, to Chrystus żyjący w braciach i siostrach. Sam Franciszek, jak i jego duchowi synowie, z wielkim szacunkiem i uległością odnoszą się więc do papieża i biskupów, którzy w imieniu Chrystusa sprawują władzę. Typowa dla franciszkanów troska o rozwój Kościoła i jego dynamizm to echo słów, jakie święty patriarcha usłyszał z bizantyjskiego krzyża w kościele świętego Damiana na początku swojej duchowej drogi. Mianowicie słowa: Franciszku, odbuduj mój Kościół. To życie duchem Kościoła w rodzinie franciszkańskiej znajduje wyraz w dwóch charyzmatach, zwanych po łacinie fraternitas, braterstwo, i minoritas, duch pokory i służby. Święty Franciszek chciał, żeby ludzie, zwłaszcza chrześcijanie, żyli razem, żeby to była wspólnota życia z Chrystusem. Wyraża się w tym wielki szacunek dla niepowtarzalności każdej osoby ze względu na Boży obraz w człowieku i ze względu na Chrystusa, który odkupił każdego człowieka. Można więc mówić, że franciszkanizm upowszechnił chrześcijański personalizm na długo przed tym, jak wyodrębniono go, zanim wyodrębniono taki nurt w filozofii. Praktykowane od początku życie braterskie franciszkanów zakłada wspólnotę duchową i materialną, szukanie Boga, Jezusa Chrystusa we wspólnej modlitwie i w braterskim dialogu. Ma więc panować w niej klimat przyjaźni, szacunku i wzajemnej serdeczności. Wszyscy w niej są braćmi, ludźmi równymi, chociaż są różni, ale chociaż są wolni i odpowiedzialni, to jednak są równi. W tym duchu służą sobie nawzajem i są otwarci na służbę każdemu, kto potrzebuje pomocy. W tym przejawia się drugi z charyzmatów, mianowicie minoritas. Minoritas rozumiana w duchu ewangelicznych słów: słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Dlatego też franciszkanie nie zabiegają ani o zaszczyty, ani o sławę, nie eksponują siebie, co nie znaczy, że w duchu pokory i służby Kościołowi nie przyjmują urzędów, z którymi wiąże się prestiż i władza. Czynią to jednak tak, że za świętym Janem Chrzcicielem mogliby powiedzieć: On, Chrystus, ma wzrastać, a ja się umniejszać. Ta postawa służby zakłada prostotę, która jest zaprzeczeniem wszelkiej mądrości tego świata i widzi wszystko w świetle Bożym, siebie zaś uważa za narzędzie Bożej służby. No a co z ubóstwem? Przecież ono przede wszystkim kojarzy się z duchowością zakonu franciszkańskiego, który zaliczany jest do tak zwanych zakonów żebrzących. Rzeczywiście, ubóstwo odgrywa tu wielkie znaczenie, ale jako sposób realizowania wyżej wymienionych ideałów i zarazem przejaw najwyższej miłości do Boga, który jako dobry ojciec daje to, co konieczne. Nie należy jednak brać ubóstwa za idealizację skrajnej nędzy, lecz widzieć w nim roztropne korzystanie z dóbr doczesnych w niezbędnym zakresie. Stąd mówienie o franciszkanach jako zakonie żebrzącym sugeruje, że utrzymują się oni jedynie z jałmużny. Owszem, święty Franciszek dopuszczał taką możliwość, ale jako ostateczność. Przede wszystkim jednak nakazywał braciom poprzez pracę zdobywać środki do życia. Ubóstwo franciszkańskie ma także wymiar nadprzyrodzony. Pozwala bowiem w niemal dosłowny sposób naśladować Chrystusa ubogiego. A więc nie ubóstwo jako wartość sama w sobie, lecz Chrystus jako najwyższa wartość.